trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w trzecim milenium audycji Radia Poznań, naukowo-technologicznej, w której poruszamy bardzo różne tematy. Dzisiaj bardzo mocno porozmawiamy o przyszłości, o czymś, co zaczęło się być może, tak sobie myślę, w XVIII wieku pod koniec, kiedy wymyślono geometrię wykreślną. Myślę, że każdy, kto na matematyce pamięta geometrię wykreślną, to wie, że nie jest to wcale takie proste. Dzisiaj dzięki mikroprocesorom, które bardzo szybko potrafią przeliczać dane, to jest o wiele łatwiejsze i zresztą każdy, kto ma gry komputerowe, wie, że świat trójwymiarowy potrafi dzisiaj zaskakiwać, wciągać i czynić różne rzeczy z naszymi głowami. No jest pytanie, jak daleko to wszystko sięgnie i czy to nam kiedyś nie zaszkodzi. Jesteśmy gośćmi dzisiaj u pana profesora Wojciecha Celarego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, jak to wygląda w tej chwili, gdy chodzi o świat trójwymiarowy w nauce? On się bardzo szybko rozwija. Tak, gry komputerowe to jest tylko pewien wycinek rzeczywistości wirtualnej, z którą mamy do czynienia.
Tak, to się gwałtownie rozwija. I tu mamy problem dotyczący wizualizacji, bo jednak dotychczas to było tak, że jak coś widzieliśmy na własne oczy, to było równoznaczne z prawdą. Byliśmy świadkami określonego zdarzenia, uczestniczyliśmy w czymś, widzieliśmy to na własne oczy, to jest utożsamiane z prawdą. Powstały filmy, mówimy o filmach klasycznych, dwuwymiarowych, których zaczęto stosować efekty specjalne i te efekty specjalne to już nie jest całkowita prawda. Jeśli ktoś tam skacze z ostatniego piętra wieżowca, to my wszyscy wiemy, że to jest fikcja, on się tak naprawdę nie rozbija i tak naprawdę nie skacze z tego wieżowca, prawda? Natomiast filmowcy potrafią to w taki sposób zrobić, żeby to wyglądało w sposób bardzo efektowny. I tu mamy do czynienia z tym, efekt jest ważniejszy niż prawda tutaj w tym momencie, ale to traktujemy jako rozrywkę, w związku z tym jest to naturalny przemysły rozrywkowe, jest to naturalny trend, który się rozwija. Natomiast od pewnego czasu, dość długiego, rozwija się to, co dotyczy grafiki trójwymiarowej, czyli pewnej wizualizacji obiektów trójwymiarowych. I to może być wizualizowane trójwymiarowo na ekranie komputera, takiego zwykłego, i oglądamy to nagim okiem, a może być to wizualizowane w hełmach, które zakładamy na głowę, i wówczas mamy takie wrażenie zanurzenia, czyli znajdujemy się wewnątrz pewnej rzeczywistości, która nie jest prawdziwa, dlatego mówimy o niej wirtualna, bo to jest tylko świat, który jest komputerowo wygenerowanym zbiorem pikseli. Tak? A my komputerowo możemy wygenerować dowolne piksele, w związku z tym dowolne kształty i dowolne formy, i one mogą się w odpowiedni sposób przemieszczać w zależności od tego, co z nimi chcemy zrobić.
To chyba już jest od dawna, bo sam u pana byłem w laboratorium kilka lat temu, gdzie nagle znaleźliśmy się na zamku w Kurniku bodajże, w tej sali. Właściwie w każdym miejscu można się znaleźć, tylko wystarczy mieć odpowiednie oprogramowanie i dane, które prezentują miejsce, w którym byśmy chcieli być.
Tak jest. I tu mamy do czynienia w tej chwili, ale możemy trochę pozastanawiać się, w którą stronę to dalej zmierza. I z jednej strony w naszym laboratorium, które jest świetnie wyposażone, mamy skaner trójwymiarowy. To jest urządzenie wielkości takiego miksera kuchennego, ale tak naprawdę jest to automat do szybkiego robienia zsynchronizowanych zdjęć. Także jeśli na obrotowym stoliku postawimy jakiś przedmiot i on się powoli obraca, to ten skaner robi mu tysiące zdjęć i z tych tysięcy zdjęć tworzy w sposób automatyczny trójwymiarowy obraz.
A tomografia komputerowa, tyle że bez rentgena.
Tylko tomografia komputerowa w pewnym sensie robi coś, co jest wewnątrz człowieka, a tu jest coś, co jest na zewnątrz. No ale można w taki sposób zeskanować człowieka. Dlatego takim spektakularnym przykładem jest skan Baracka Obamy. Jeśli słuchacze zechcą sobie napisać w YouTube Barack Obama skaner 3D, to znajdą ten filmik, który jest pokazany, jak Barack Obama siedzi na obrotowym krześle, jak dokładnie takim samym skanerem, jaki my mamy w naszym laboratorium, jest zeskanowana jego głowa, która potem staje się modelem trójwymiarowym. No więc w dokładnie taki sam sposób można zeskanować całe ciało człowieka i niekoniecznie trzeba mieć do tego taki skaner. Wystarczy, że mamy te tysiące zdjęć, a w warunkach, kiedy są robione nam na ulicach, w sklepach, prawda, i we wszystkich innych miejscach tysiące zdjęć, to takie zebranie takiej kolekcji tysięcy zdjęć jednego człowieka nie jest szczególnie trudne.
Ja myślę, panie profesorze, że każdy z nas ma już miliony zdjęć na różnych serwerach, nawet o tym nie wiemy. Tylko jest pytanie, w jaki sposób, gdyby ktoś chciał te dane zebrać, można by było to zrobić, bo w jaki sposób zidentyfikować, że to jest ten konkretny człowiek? Nie nosimy żadnego numeru na sobie, na czole paska kreskowego, który by mógł te wszystkie zdjęcia połączyć ze sobą. Czy można to zrobić?
Rozpoznawanie obrazów jest dzisiaj bardzo posunięte do przodu i właśnie rozpoznawanie twarzy, sylwetki, sposobu chodzenia i tak dalej, to są wszystko metody na identyfikację ludzi, którzy zostali, no, którym zrobiono zdjęcia albo filmy w rzeczywistości. Także to są techniki, które początkowo były rozwijane dla celów bezpieczeństwa, no ale które, jak każda technologia, może być użyta do różnych celów, zarówno dobrych, jak i złych. Także takie to, że my, prawda, nie mamy na czole napisanego imienia i nazwiska, to nas niestety przed niczym nie chroni, tak? Bo to można w tej chwili dosyć precyzyjnie zidentyfikować, kto kim jest.
To mnie pan trochę przestraszył, chociaż trzeba przyznać, że w tej chwili z monitoringu miejskiego policja, korzystająca bardzo często, no, o wiele sprawniej chyba wyłapuje przestępców niż kiedyś. Zresztą sam pan pewnie widział nieraz zdjęcia podejrzanych o kradzieże, które się publikuje w mediach i potem oni się bardzo często sami zgłaszają pod presją pewną, prawda? No więc ma to swoje plusy. No, ale teraz jest pytanie, jak można to wykorzystać negatywnie dla obywateli? Bo na razie takich przesłanek nie ma, to znaczy takich przykładów, gdzie ktoś byłby wmanewrowany w coś złego. No ale jak uruchomimy wyobraźnię, no to wystarczy trochę filmów pooglądać chyba. To już nam daje do myślenia, prawda, że to może być też narzędzie takie, no, niezbyt etyczne.
Znaczy, mając model właśnie człowieka, bo tu jeszcze chcę powiedzieć, że w naszym laboratorium też mamy stanowisko do zbierania ruchu człowieka. To jest takie miejsce 5×5 metrów, które naokoło niego jest rozmieszczonych 19 kamer wysokiej rozdzielczości. I człowiek, który na tej, to jest taka mata, na tej macie się porusza w określony sposób, to jego ruchy są w sposób automatyczny znowu przenoszone na ruch jakiegoś awatara, który może wyglądać dowolnie inaczej. Także może być to jakaś postać z krainy fantazji i jeśli my, prawda, wykonamy jakiś ruch do przodu ręką, to ta postać też wykona ruch do przodu ręką. Jak my uklękniemy, to ona uklęknie. Jak my wstaniemy, jak my skoczymy, upadniemy, przewrócimy się, prawda, zadamy cios i tak dalej, to wszystko zostanie przeniesione na tego awatara. No i teraz łatwo sobie wyobrazić, że przy pewnym, prawda, rozwoju nauki w tym zakresie i możliwości technologicznych, no to będziemy w stanie zbudować taki model zarówno kształtów, a jak i mowy, jak i ruchów danego człowieka. I od tego momentu możemy uruchomić, prawda, pewną inscenizację jakiejś sytuacji, która nigdy nie miała miejsca. Ale ta osoba będzie wyglądać bardzo realistycznie, bo będzie wyglądać jak ta rzeczywista osoba, będzie się poruszać jak ta rzeczywista osoba i będzie mówić jak ta rzeczywista osoba i poruszać ustami w kształt, w rytmie tego, co mówi. A to wszystko będzie sztuczne. Tak? W związku z tym powstaje pytanie, co to znaczy naoczny świadek? Bo człowiek, który nagle zobaczy, a nawet nagra film z jakiegoś wydarzenia, to niestety nie będzie to równoznaczne z prawdą, bo to może być tylko jedna totalna manipulacja.
Myśli pan, panie profesorze, że biegli, którzy się w tym specjalizują, nie będą w stanie za kilka lat rozpoznać montażu jakiegoś? No, tak jak to dzisiaj się dzieje, niejednokrotnie mamy do czynienia z jakimś fake newsem, które jest udokumentowane zdjęciem przemontowanym, gdzie ktoś też jest manewrowany. No ale to łatwo jakby dla grafika komputerowego jest łatwo jakby odnaleźć to oszustwo w tym przyszłości.
Im bardziej prymitywne narzędzia, tym łatwiej takie rzeczy wykryć. Im bardziej wyrafinowane narzędzia, tym trudniej takie rzeczy wykryć. I niestety to tak dobrze nie będzie, dlatego że osoby, które będą chciały dopuszczać się takich manipulacji, to będą też osoby, które wiedzą, w jaki sposób się to wykrywa i potrafią to w taki sposób zrobić, żeby przykryć te miejsca w taki czy w inny sposób, tak? Zasłonić albo coś, tak żeby te elementy stały się co najmniej wątpliwe. Tak? Niekoniecznie, żeby było 100% pewności, że to jest sfałszowane, ale że to będzie wątpliwe. No i te wątpliwości potem niestety tak się sączą gdzieś do umysłów różnych ludzi, bo to potem już każdy myśli, że nie ma dymu bez ognia i coś tam musiało być i tak dalej. I to jest po prostu zagrożenie dla prawdy. To jest to, co chciałbym powiedzieć, że grozi nam zagrożenie dla prawdy. W tej chwili mamy zagrożeniem dla prawdy jest tekst, bo można napisać fałszywe rzeczy w postaci tekstowej i ten cały hejt i inne rzeczy, które są, to one są często oparte na albo na prymitywnym kłamstwie, gdzie to jest po prostu zero-jedynkowe kłamstwo, albo na pomieszaniu rzeczy prawdziwych z kłamliwymi, co wtedy jest bardzo trudne do wytłumaczenia, bo trzeba to oddzielić, trzeba powiedzieć, dlaczego to oddzielamy i tak dalej, więc mamy negatywną i zmanipulowaną wiadomość, która jest krótka, dominująca i trafiająca prosto w sedno i mamy odkręcenie tego, które wymaga wiedzy i dużo, prawda, dobrej woli, żeby do tej prawdy dojść. A to, co nam grozi, to jest właśnie wejście na ten poziom wizualny, gdzie dotychczas się uważało, że jak ktoś jest nagrany na filmie i widać czarno na białym, że ktoś coś robi, no to nie ma dyskusji. A teraz się nagle okazuje, że to nie musi być prawda.
Sąd bardzo często pyta, co pan widział. No i ktoś powie, co zobaczył, no bo to będzie prawda, prawda? Tylko, że jest pytanie, co tak naprawdę zobaczył, nie?
Tak, ale sąd też można powiedzieć, no ktoś może przyjść do sądu i powiedzieć, tu mamy nagrania z kamery, tak? I widać, jak ktoś coś robi.
No i potem biegli będą sprawdzać, czy to jest prawdziwe.
No, teoria taka jest.
Ale wie pan, tak sobie pomyślałem, że może nas uratować jeszcze jedna rzecz przed tym, o czym pan mówi. Tylko, że to też jest zapędzanie się w może w kozi róg, no bo jeżeli będą rzeczywiście już tak doskonale opanowane technologie w tworzeniu tych awatarów, hologramów, czy jakby to nazwać, to w pewnym momencie myślę, że każdy z nas będzie nosił przy sobie jakiś czujnik GPS-u, który tak jak dzisiaj w telefonach mamy i łatwo zweryfikować, gdzie kto był i tak dalej, więc być może porównanie pewnych danych później sprawi, czy też nagrania z innych kamer w tym samym momencie będą weryfikowały to, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe nagranie. Bo skoro będzie tak bardzo tej wirtualnej rzeczywistości wokół nas, no to będzie o wiele łatwiej też udowodnić, że przepraszam, ale mnie tam nie było, mam alibi.
Tak, no miejmy nadzieję, że tego typu techniki zapobiegną tym oszustwom i tym kłamstwom. Niemniej no, niebezpieczeństwo istnieje, bo cały czas, kiedy jesteśmy u siebie w domu, to nie jesteśmy nagrywani w sposób publiczny, tak? Więc to jest z punktu widzenia takiego manipulanta, to jest czarna dziura, w której można tego kogoś umieścić gdzieś właśnie w innym miejscu, prawda? I pokazanie, umieszczenie jego sylwetki, która idzie na kilku kamerach rzekomo, prawda, w jakimś miejscu, że on się tam zbliża do czegoś i tak dalej, kamera go złapała, no to teoretycznie jest możliwe. Także ja mam nadzieję, że ludzkość znajdzie sposoby zapobiegania tego typu oszustwom, ale chcę po prostu powiedzieć o wyzwaniach, przed którymi stajemy.
Ja myślę, że mało kto sobie, panie profesorze, zdaje z tego sprawę, że tak naprawdę nie chcę tutaj generalizować, bo nie wiem, jakie są dane i czy są takie dane, ale osoby, które mają telefony komórkowe, jeśli nie wyłączą pewnej funkcji w telefonie, są permanentnie podsłuchiwane przez te telefony. Znaczy, to nie jest tak, że ktoś siedzi i słucha, co my mówimy, ale to jest oczywiście analizowane, są słowa, które wypowiadamy przez komputery i no, ja jak rozmawiam czasami na przykład w rodzinie, no to mało kto mówi, jak telefon może podsłuchiwać, jak to jest możliwe, że on, po co on słucha w ogóle, do czego to jest potrzebne, prawda?
Więc tak, no to też robi się tak naprawdę w ten sposób, że te nagrania, których są tam kolosalne ilości, automatycznie przekłada się na tekst i w tym tekście wyszukuje się te słowa kluczowe, które interesują. Albo to może być, prawda, marketer, który poszukuje słów, gdzie warto komuś zaprezentować taką czy inną reklamę. No, ale może być to używane również do innych celów. Także na podstawie tego można zidentyfikować, czym się interesuje dana osoba, co robi, tak, co zamierza zrobić i na tej podstawie w odpowiedni sposób reagować. Także te technologie idą w ten sposób. Mamy w tej chwili gigadane i mamy możliwość przetwarzania tych gigadanych. To przetwarzanie nie jest robione takimi klasycznymi metodami. To jest robione głównie metodami probabilistycznymi. Ale to potrafi być bardzo skuteczne w tym miejscu. Pytanie jest, czy konsekwencje błędu tego wyszukiwania prognozowania na podstawie gigadanych są ważne czy nieważne? Bo jeśli na podstawie złej prognozy ja dostanę złą reklamę, która mnie nie będzie interesować, to konsekwencje dla mnie są żadne, tak? Natomiast jeśli na podstawie złej prognozy ja zostanę, prawda, osobą podejrzaną o jakieś, nie wiem, o terroryzm albo jakieś zachowania kryminalne, a ja nic o tym nie wiem, tylko po prostu to jest błąd w przetwarzaniu gigadanych, no to konsekwencje mogą być kluczowe, prawda? I destrukcyjne dla pojedynczego człowieka. Także to jest to, nad czym my w tej chwili się mocno zastanawiamy w sferach naukowych i informatyka w tym zakresie ma bardzo dużo rzeczy do zrobienia.
Może będą czasy, że będziemy w jakichś hełmach chodzić po ulicy, żeby nie można było nas zidentyfikować i te maseczki na twarz, które niektórzy zakładają, żeby wirusa nie złapać, będą takim kluczem, wytrychem, żeby chronić swoją tożsamość.
No właśnie, proponuję, żebyśmy trochę porozmawiali z naszymi studentami, którzy się zajmują programowaniem wirtualnej rzeczywistości, wyłącznie w bardzo dobrych celach, bo my między innymi w tej chwili realizujemy taki projekt, którym kieruje pan profesor Krzysztof Walczak, dotyczący modelowania na potrzeby Enei, na potrzeby dużego operatora energetycznego. I taki operator posiada miejsca, które są niebezpieczne, stacje transformatorowe, gdzie mamy do czynienia z wysokim napięciem, mamy do czynienia z określonymi niebezpieczeństwami porażenia człowieka prądem. I my robimy taką aplikację, która pozwala ćwiczyć w wirtualnej rzeczywistości zachowanie na terenie takiej niebezpiecznej strefy, niebezpiecznego, skomplikowanego urządzenia energetycznego. Także człowiek, to jest fotorealistyczne i człowiek, który przejdzie przez takie szkolenie, jak się dostanie na teren prawdziwej stacji transformatorowej, to zobaczy dokładnie to samo. To zobaczy dokładnie te same przewody i zobaczy dokładnie te same włączniki, izolatory i miejsca oznaczone jako szczególnie niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Więc on jest trenowany nie na rzeczywistym obiekcie, gdzie to niebezpieczeństwo mu naprawdę zagraża, tylko w wirtualnej rzeczywistości, kiedy nic mu nie grozi, a może zdobyć właściwą wiedzę i umiejętności, jak się w takim obszarze zachowywać.
Przenosimy się w takim razie do tego laboratorium. Zapraszam Państwa już za chwilę po krótkiej przerwie.
Trzecie milenium.
No i proszę Państwa, jesteśmy już w laboratorium, w którym stoją komputery. Wyglądają tak jak zwykłe komputery, ale zapewniam Państwa, że moc przerobowa ich chyba jest znacznie, panie profesorze, większa niż takiego zwykłego domowego.
Tak, a poza tym warto zwrócić uwagę na te gogle, które tutaj są trójwymiarowe. To one stanowią tak naprawdę wartość dodaną do tych komputerów.
Pewnie wartość mają też znacznie większą niż te, które można kupić w sklepie, żeby się pobawić.
Na pewno tak.
I teraz poprosimy kolegów o przedstawienie się.
Adrian Nowak.
Gałuskiewicz Adam.
Paweł Słosiński.
Mikołaj Maik.
Pracujecie nad pewnym projektem konkretnym, tak?
Tak. Jesteśmy łącznie studentami 3., 4., 5. roku i pracujemy z pracownikami Katedry Technologii Informatycznej przy prowadzeniu praktycznej, tak żeby praktycznie wykorzystać technologie wirtualne i wzbogacenie rzeczywistości w biznesie i obecnie pracujemy nad systemem szkoleniowym dla pracowników Enei i do tego właśnie wykorzystujemy technologie wirtualnej rzeczywistości.
Jak to się robi? Jak to się opracowuje takie systemy?
Ogólnie cały projekt można byłoby podzielić na kilka faz. Są potrzebni graficy, którzy zajmą się modelowaniem 3D, przygotowaniem całej sceny. Jeżeli mówimy o pracownikach Enei, no to byłyby całe GPZ-y, stacje słupowe, środowiska szkoleniowe. Drugi fragment to byliby programiści, czyli my, czyli tworzenie różnego rodzaju implementacji, interakcji, ponieważ tak jak w świecie rzeczywistym, tak samo w świecie wirtualnym można wprowadzić różnego rodzaju interakcje, od takich prostych jak na przykład poruszanie się, otwieranie drzwi, po takie bardziej zaawansowane jak na przykład używanie konkretnego narzędzia przez pracowników, dokonanie oględzin narzędzi i później to wszystko po prostu w jednym silniku. Gier, silniku graficznym, uczymy modele 3D wraz z kodem i interakcją.
Czyli robicie taką grę graficzną po prostu.
Dokładnie, można byłoby to porównać, bo tak naprawdę to gry właśnie mają taki największy, można powiedzieć, wpływ na rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości, patrząc na to tak, żeby przyciągnąć, powiedzmy, klientów zwyczajnych. Jeżeli miałbym powiedzieć o grach, no to jest wiadomo, zabawa. Natomiast te tutaj wszystkie środowiska szkoleniowe czy tworzenie wizualizacji, no to to jest o tyle ciekawe, jaki to będzie miało wpływ na przyszłość. Jakby praktyczne wykorzystanie tego, ile korzyści, zmniejszenie na przykład czasu pracy pracowników, czy, bo ponieważ takich środowisk szkoleniowych nie ma za dużo, więc w tym momencie, jeżeli taki pracownik chciałby się nauczyć czegoś, to wystarczy tylko mieć gogle i komputer. Tak samo na przykład robiliśmy również projekty dla Amiki. I kiedy na przykład taka Amika jedzie na targi pokazywać swoją nową linię produktów, to nie muszą zabierać ich ze sobą, tych ciężkich piekarników nosić, tylko wystarczy wziąć po prostu komputer i gogle i tak samo każdemu na targach można przedstawić, jak to wygląda w rzeczywistości. Bo te piekarniki, które w rzeczywistości są, będą dokładnie 1:1 w skali odzerowane w wirtualnej rzeczywistości.
Tak sobie pomyślałem, piekarnik to jeszcze mały pikuś, ale na przykład jak ktoś sprzedaje dźwigi albo jakieś wielkie urządzenia, to jest dopiero ułatwienie, prawda? Bo wtedy można rzeczywiście założyć gogle i wszystko pokazać.
Tak. To tutaj nie ma jakiegokolwiek problemu. 1:1 można wzorować każdy obiekt.
Ktoś założy może tego gogle z was, bo zrobimy jakiś eksperyment. Myślę, że to zawsze warto pokazać. Takie bardziej skomplikowane urządzenie niż same gogle, prawda?
To tylko nie ma jak gdyby tej nakładki na czubek głowy. Natomiast tutaj człowiek jest, widzi tylko to, co jest w tych goglach, tak? I słyszy tylko to, co jest przez słuchawki. Także jest całkowicie odcięty i w tym sensie technicznie znajduje się w pełni w wirtualnej rzeczywistości. Jednocześnie ma w rękach manipulatory, którymi może wykonywać, znaczy dokonywać interakcji, tak? Czyli wchodzić w interakcje z różnymi wirtualnymi obiektami, jakie widzi.
Ale można dotknąć czegoś na przykład?
Wirtualnie tak.
Aha. Wirtualnie tak. Ale nie poczujemy nic.
No, dotyku nie potrzebujemy w tym miejscu, ale tam możemy... Tak, tutaj mamy osobne urządzenie, tak, które zakłada się na ręce, takie pewnego rodzaju rękawiczek i wtedy jak tym dotkniemy, to komputer ściśnie te...
Czyli jakiś opór jest
tak,
w tym.
To są urządzenia haptyczne i on wtedy będzie czuł tak, jakby rzeczywiście coś trzymał w ręce albo dotknął ręką do ściany, czyli jakiegoś innego przedmiotu i tak dalej. Także tu ten poziom oddziaływania na zmysły człowieka jest daleko posunięty, bardzo daleko posunięty.
I to jest właśnie to, tak?
Tak, rękawica haptyczna, ponieważ te interakcje mogą przebiegać nie tylko przy wykorzystaniu różnych kontrolerów, których jest jakby od groma, ale także właśnie przy pomocy rękawic haptycznych, które jakby są wyposażone w wibracje, czyli jak dotykamy wirtualny obiekt w wirtualnym świecie, no to w świecie rzeczywistym odczuwamy, powiedzmy, ten opór. I także są też inne rodzaje kontrolerów, jak tutaj właśnie kolega będzie prezentował, kamery, które pozwalają na śledzenie ruchu dłoni. I wtedy już nie mamy jak żadnego kontrolera, nasze dłonie nie są w ogóle obciążone, tylko kamera z przodu gogli po prostu wychwytuje ruch dłoni.
No i teraz zrobimy może jakiś eksperyment taki, który będzie łatwo można też opisać. Kolega już założył wirtualne gogle. I co? I w komputerze mamy tutaj...
Podgląd, co kolega... Tutaj widzimy na ekranie podgląd, co kolega widzi przez gogle.
Widzi swoje ręce i rzeczywiście ruszają się.
I tutaj mieliśmy taką aplikację dla Amiki, w której można pokazywać nowe linie swoich produktów. I chodzi o to, że taki klient może zobaczyć przed zakupem, jak taki piekarnik wygląda, wybrać sobie wersję kolorystyczną, a potem zobaczyć, jak w kuchni będzie się prezentował.
Rzeczywiście zamykamy piekarnik.
Cała aplikacja ma dużo różnych interakcji, od właśnie takich prostych, otwieranie piekarnika, wyciąganie blach i raszek środka, tak żeby klient przed zakupem mógł zobaczyć, jak taki piekarnik funkcjonuje, jak wygląda z zewnątrz, od wewnątrz, w środku. Także te piekarniki były wyposażone w dotykowy panel sterujący i także tutaj został odwzorowany w wirtualnym świecie i po prostu ruszając, powiedzmy, ręką w powietrzu, możemy przesuwać kafelki, patrzeć, w jakie programy został piekarnik wyposażony. I później, jak już na przykład wybierzemy wersję kolorystyczną, która nam pasuje, to możemy się przenieść do kuchni i zobaczyć, jak taki piekarnik się będzie prezentował w kuchni naszej.
Czyli można przejść też do innego pomieszczenia.
Tak, 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 tak. Jest jakby taka główna, powiedzmy, hala, w której są wystawione modele linii produkcyjnej i potem takie osobne pomieszczenia będące kuchnią.
Tak się zastanawiam, bo w wirtualnej rzeczywistości możemy zaprogramować wszystko, co jest, ale tutaj ściany są realne. Czy można wejść w ściany? Czy są jakieś bezpieczniki?
Tutaj to wygląda tak, że przed założeniem gogli, powiedzmy, rysujemy taką powierzchnię i użytkownik, który ma gogle na sobie, może wejść w ścianę fizyczną, ale to jakby gogle go ostrzegają przed tym. I on jakby, kolega wie, że nie uderzy w ścianę. Ale no, często to się zdarza. To jest rzeczywiście taki problem, że jak ktoś za bardzo już wejdzie w ten świat wirtualny, to potem robiąc za dużo kroków w przód, no, uderza tam w stół czy w ścianę.
To jest twarde zderzenie z rzeczywistością. Kilka lat temu byliśmy w tym starym laboratorium. Jak ten postęp w tej chwili wygląda?
Znaczy, największy postęp jest w oprogramowaniu. Także my tutaj cały czas kupujemy nowe urządzenia. I to niestety w tych dziedzinach niestety, rozwija się bardzo szybko i po paru latach trzeba kupić nowy sprzęt, dlatego że stary po prostu już nie odpowiada współczesnym możliwościom.
To wynika z tej ilości danych, z tego przyrostu ilości danych.
Ale najciekawsze rzeczy to się dzieją po tej stronie algorytmicznej, więc właśnie to, nad czym pracują nasi studenci, to jest ta najciekawsza rzecz w tym wszystkim. Mhm.
Naprawdę tych algorytmów oni się uczą, matematyki?
No, oni raczej korzystają, rozwijają, ale tu też niektórzy, oni są jeszcze studentami, a już mają publikacje w międzynarodowych czasopismach. Także po prostu to jest przykład znakomitej współpracy między naukowcami a studentami. Tak? Mhm. Tu wielka zasługa pana profesora Krzysztofa Walczaka, który kieruje całą tą grupą i który właśnie dba o to bardzo silnie, żeby łączyć te elementy praktyczne, czyli taką bezpośrednią współpracę z ważnymi podmiotami gospodarczymi, jak Amica Wronki czy Enea, a z drugiej strony, żeby to miało bezpośrednie przełożenie na działalność naukową i żeby to było prezentowane na konferencjach międzynarodowych i publikowane w czasopismach międzynarodowych.
Tak sobie pomyślałem teraz, że słowo, na które część społeczeństwa alergicznie reaguje, bo jest to trochę takie słowo może nie do końca zrozumiałe, mianowicie innowacyjność. No to właśnie tutaj mamy z tym do czynienia. To jest taka w praktyce pokazana innowacyjność, która dotyczy gotowania na przykład, tak? Czyli to nie jest słowo totalnie abstrakcyjne, odleciane gdzieś w kosmos, które dotyczy tylko naukowców siedzących w laboratoriach, ale także wszystkich, którzy podejmują codziennie jakieś czynności.
Tak, ale ludzie bardzo często mylą kreatywność z innowacyjnością. Kreatywność to jest wymyślanie czegoś nowego, a czy to coś znajdzie zastosowanie, czy nie, to nie jest istotne do tego, żeby było kreatywne. A innowacyjność to jest wdrożenie czegoś nowego do praktyki. Także my na razie jesteśmy na etapie kreatywnym, bo tworzymy taką aplikację dla NEI, ale innowacyjnością to się stanie w momencie, kiedy my zakończymy cały ten projekt, przekażemy to do NEI i Enea naprawdę zacznie tego używać w swojej praktyce biznesowej. A my mamy tutaj to poczucie, że być może uratujemy jakiegoś człowieka, który nie dotknie tego, czego nie powinien i nie zostanie porażony prądem. Albo że czas naprawy, jak będziemy mieć do czynienia z jakąś awarią, to ludzie nie będą czekać godzinami na naprawienie, tylko to się skróci do kilku minut, bo ci serwisanci będą doskonale przeszkoleni, będą wiedzieli dokładnie, co wyłączyć, co włączyć, co zamienić i tak dalej. Także mamy to poczucie jak gdyby społecznej odpowiedzialności nauki, jeśli tak można powiedzieć.
No to nauka się nieraz przydała, bo nie wiem, czy pan pamięta, kiedy po katastrofie Concorda w Paryżu, tym w zasadzie ostatnim takim tragicznym wypadku, próbowano ustalić przyczyny, to właśnie symulacje komputerowe pomogły w ustaleniu tego, że to był fragment poprzedniego samolotu, który pozostał na pasie i on uszkodził bak paliwa i nawet nie zrobił w nim dziury, tylko po prostu powstały w tym baku fale. To wszystko w komputerze było zrobione, bo przecież nikt nie będzie robił eksperymentu w rzeczywistości na taką skalę, bo wiadomo, że to mogłoby się z katastrofą skończyć, a tu można włożyć to do komputera.
Tak, ale też chcę powiedzieć, w drugiej połowie lat 80. pracowałem na Uniwersytecie Paryskim w Orsay I to jest świetny uniwersytet, w którym tam bardzo dużo różnych badań było wykonywanych, między innymi modelowanie pociągów TGV. To był okres, w którym wprowadzano po raz pierwszy i testowano pociągi wielkiej prędkości, które miały jeździć do 300 km na godzinę i wtedy nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądać. Czy jeśli na przykład człowiek na peronie będzie stał w odległości 1 metra od granicy peronu i taki pociąg z prędkością 300 km na godzinę przejedzie obok, to co się z nim stanie? Czy on go wciągnie, czy on go wyrzuci, czy on go przewróci i tak dalej. No i pierwsze takie badania były wykonywane fizycznie, tylko koszty tego były absolutnie kolosalne, no bo to trzeba było zbudować mankiety fizyczne i próbować w jakiś sposób, jakie będą efekty tych różnych zagrożeń, które mogą się okazać. A potem przeniesiono się do Orsay, gdzie wykonywano symulacje komputerowe i to oczywiście skróciło czas wdrożenia tego typu systemu, jakim są pociągi wielkich prędkości, bardzo znacznie. Właśnie dzięki matematyce, informatyce i modelowaniu komputerowemu. Wtedy to nie było modelowanie trójwymiarowe, prawda, ale to były obliczenia naukowe, które pozwalały przewidzieć efekty takiego nowego zjawiska, jak pociąg jadący z prędkością 300 km na godzinę.
Ale przyzna pan, panie profesorze, że czasem nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Przykładamy chociażby Boeing Max, który zostały wszystkie uziemione z powodu wadliwego programu prawdopodobnie, ale gdzieś zawsze ten promila jest gdzieś, gdzie w praktyce potem się okazuje, że jednak człowiek gdzieś może zawieść, w połączeniu oczywiście z oprogramowaniem.
No, oprogramowanie jest tworzone przez ludzi. Tutaj ci młodzi ludzie, którzy tutaj są programistami, no a ponieważ są ludźmi, to też mogą zrobić różnego rodzaju błędy. To jest naturalne w informatyce. W informatyce tysiące programistów codziennie tworzy miliony błędów, ale metodyki pozwalają te błędy wykryć i naprawić. Także cały czas problem polega na tym, w jaki sposób takie nowe oprogramowanie przetestować, sprawdzić i zagwarantować, że ono jest wolne od tych błędów. No ale niestety, no życie takie jest, że można czasami coś przepuścić i to może mieć dramatyczne konsekwencje, tak jak w przypadku tego Boeinga.
Bardzo państwu dziękujemy. To było trzecie milenium w Radiu Poznań. Dzisiaj byliśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Gościliśmy profesora Wojciecha Carego i jego laboratorium, jego studentów. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękujemy państwu. Życzymy spokojnej nocy i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek naszego programu już za tydzień. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Trzecie milenium.